Jeśli po podwójnym zwycięstwie pojawiają się takie słowa jak katastrofa czy kompromitacja, to coś bardzo musiało później tak z tym zwycięstwem albo z oceną tego zwycięstwa. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 22 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Mamy najtrudniejszy element układanki na miejscu, ale nadal nie jesteśmy w stanie tego złożyć w całość. Tak jeszcze 2 tygodnie temu komentował wyniki McLarena Oscar Piastri. Dziś to już nieaktualne. Oscar Piastri ma swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1, w Grand Prix Formuły 1. McLaren ma kolejne zwycięstwo w tym sezonie. W końcu udało się wykorzystać potencjał samochodu, wykorzystać go w pełni. Co z tego, jak większość osób mówi, że zwycięstwo może i jest, ale niesmak pozostał? Czy rzeczywiście po tym, co wczoraj wydarzyło się na torze, mamy prawo czuć niesmak, mamy prawo mówić o katastrofie, porównywać zarządzanie wyścigiem McLarena do chociażby najgorszych występów Ferrari, czy wyciągać Malezję 2013 i Multi 21, a może nasze podniebienia są trochę jak u francuskiego pieska? Nic tak do końca nam nie smakuje. I to nie jest zarzut do Was, bo sam ten niesmak czułem w trakcie tego wyścigu, ale potem zdałem sobie sprawę, że moje kubki smakowe wprowadzają mnie mocno w błąd, bo szampan tego dnia, szampan wczoraj na podium był tak zimny i tak słodki jak zawsze. W klasyfikacji, w statystykach pojawi się 25 punktów przy nazwisku Piastriego i nie będzie tam żadnej gwiazdki, żadnej adnotacji, że to zwycięstwo było mniej wartościowe od innych w historii. Dlaczego nie możemy tego wyścigu w mojej ocenie nazwać katastrofą? Dlaczego nie możemy porównać tego do tych grande posunięć Ferrari z przeszłości? No bo tutaj wynik robi różnicę. To, że byli w stanie dowieść 43 punkty do mety, robi różnicę. To, że byli w stanie obronić pozycję 1 i 2, mimo że tuż po starcie wydawało się, że będzie 1-4, robi różnicę. Właśnie od tego musimy wyjść. Od założeń zespołu McLarena na ten wyścig. Od założeń zespołu, i słowo zespół jest tutaj kluczowe. To słowo często się wczoraj pojawiło i w trakcie rywalizacji, i po tej rywalizacji. Oni grali te partie nie pod pojedyncze zwycięstwo. Pisałem na Twitterze, że muszą jakoś zagrać kierowcami przeciwko Verstappenowi, żeby go ograć. Oni zagrali o pełną pulę i byli przy tym super ostrożni. Ta ostrożność była widoczna w poczynaniach zespołu. Z punktu widzenia walki o mistrzostwo konstruktorów jest to jak najbardziej właściwe i bardzo ambitne podejście, za co warto pochwalić McLarena. Warto chwalić McLarena, a nie ganić. Ktoś zapyta, co ze wsparciem dla Norrisa w walce o tytuł kierowców. Brutalna prawda jest jednak taka, że z punktu widzenia zespołu dużo bardziej wartościowy jest ten tytuł konstruktorów, bo to właśnie za zdobycie tego tytułu otrzymuje się tą ogromną wypłatę ze wspólnej kasy FOM-u. Tytuł indywidualny jest ważnym, ale jedynie dodatkiem do tego ogromnego tortu, który jest do podzielenia. I to właśnie wczoraj ochrona pozycji numer 1 i 2, szczególnie tej pozycji numer 2, zmusiła inżynierów McLarena do zerwania ze schematem, do przesunięcia priorytetu zjazdu w kierunku Lando Norrisa, kierowcy wtedy numer 2 na torze. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć zachowanie strategów McLarena, musimy mieć świadomość dwóch kwestii. Na Węgrzech bardzo trudno się wyprzedza. Mimo dwóch stref DRS potrzebna jest duża delta, duża różnica tempa samochodów. Delta, która zwykle spowodowana jest stanem opon albo rodzajem tych opon, dlatego pozycja na torze jest tutaj kluczowa. To jest coś, czego ludzie w zespołach pilnują. Starają się, żeby kierowca był jak najbardziej z przodu, bo trudno będzie, nawet dysponując lepszym tempem, wykonać skuteczny manewr. Druga kwestia to degradacja opon i tak zwana siła podcięcia, czyli przewagi wynikającej ze zjazdu i wyjazdu przed rywalem na nowych oponach. Wtedy można urwać sekundę, dwie, a może nawet trzy na pojedynczym okrążeniu. I to jest naprawdę duża różnica. Rzućmy więc okiem, jak wyglądała sytuacja na torze przed zjazdem Hamiltona, bo to on, jak się okazało, słusznie został wskazany przez strategów McLarena jako największe zagrożenie. Tutaj na wykresie mamy pokazane różnice czasowe między Piastrim, Norrisem oraz Hamiltonem na okrążeniu numer 15, czyli zanim Mercedes zdecydował się ściągnąć swojego kierowcę, czym zmusił inżynierów McLarena do reagowania. No i zobaczcie, Norris 3 sekundy ponad straty do Piastriego, Hamilton 8 sekund straty do Piastriego, no i ponad 5 sekund straty do Lando Norrisa. A jak sytuacja wygląda po tych zjazdach, które się wykonały. No zobaczcie, mamy tutaj Piastri 3 sekundy przed Norrisem i Hamilton 2 sekundy za Norrisem. To pokazuje nam, jak mocne było to podcięcie, jak dobry ruch wykonali ludzie Mercedesa. Widać, że te wykresy zbiegają się ze sobą. Rzeczywiście Hamilton w tej sytuacji, którą widzieliśmy przed momentem, mimo że ta różnica była spora, był realnym zagrożeniem dla Lando Norrisa i to dlatego zespół zdecydował się najpierw wciągnąć Norrisa, a potem Piastriego, czyli po raz pierwszy odwrócić tę kolejność, czy ten priorytet, że to zawsze ten pierwszy kierowca, kierowca, który prowadzi w zespole, ma możliwość decydowania. W tej sytuacji wzięli sprawy w swoje ręce, bo gdyby tego nie zrobili, kolejne okrążenie na torze pozostawienia Lando Norrisa i na pewno wyjechałby za Hamiltonem, co spowodowałoby, że straciłby tą pozycję, bardzo cenną pozycję na torze na Węgrzech. No i zobaczcie, jak to wyglądało przy tej drugiej sytuacji, bo o ile ta pierwsza sytuacja przez wiele osób jest oceniana rzeczywiście jako realne zagrożenie dla pozycji Lando Norrisa ze strony Lewisa Hamiltona, to przy tej drugiej już pojawiają się znaki zapytania, że nie musieli tam tak reagować. Zobaczcie, jak to wygląda w tej sytuacji. Okrążenie numer 39, Norris nieco ponad sekundę za Piastrim, Hamilton 10 sekund za Piastrim, więc tutaj ten dystans dzielący Norrisa i Hamiltona jest większy, ale czy możemy powiedzieć, że to jest dystans bezpieczny? Błąd przy wymianie opon, jakikolwiek lekki wyjazd poza tor, samochód bezpieczeństwa i to wszystko może się różnie potoczyć, to nadal nie jest bezpieczny dystans. No i tutaj Lewis Hamilton decyduje się, czy zespół decyduje się po raz kolejny wykonać to podcięcie. Lewis Hamilton zjeżdża do swoich mechaników. Kiedy wyjeżdża, nadal obaj kierowcy McLarena pozostają na torze. Ta różnica między Piastrim a Hamiltonem na okrążeniu numer 44 wynosi 27 sekund. Czas przejazdu przez aleję serwisową, czas serwisu około 20 sekund. Norris to jest różnica 25 sekund. 25 sekund przewagi ma Norris nad Hamiltonem. Czy to jest zagrożenie? No mamy te około 5 sekund bufora. Ale jakikolwiek błąd przy wykonaniu zmiany, no i już mogą być panowie blisko siebie, już Norris będzie narażony, mniej narażony w tej sytuacji zdaje się Piastri i tu znowu specjaliści McLarena decydują się jako pierwszego ściągnąć Lando Norrisa i ten zjeżdża. Kiedy wraca, zobaczcie okrążenie numer 46, Piastri nadal jest na torze, ta różnica czasowa wynosi tylko 6 sekund, więc rzeczywiście, gdyby go pozostawili na torze jedno okrążenie dłużej albo dwa okrążenia dłużej, byłoby na zero. Hamilton byłby bezpośrednim zagrożeniem dla Norrisa, więc widzę tutaj usprawiedliwienie dla działania specjalistów McLarena i zobaczcie, jak to wyglądało dalej, kiedy Piastri wykonał swoją zmianę, okrążenie numer 48. Mamy tutaj Norrisa już przed Piastrim, prowadzi o 4 sekundy, potem mamy 3 sekundy dalej Lewisa Hamiltona. Gdyby robili to w odwrotnej kolejności, rzeczywiście Norris byłby narażony. Mogliby stracić tą bardzo ważną dla nich pozycję numer 2. Oni bardzo chcieli skończyć 1 i 2. Długo zastanawiałem się, dlaczego inżynierowie McLarena czekali tak długo z tym zjazdem. Dlaczego tak szybko nie zareagowali na ten drugi pit stop Hamiltona, na tą próbę, drugą próbę podcięcia. Tutaj odpowiedź kryje się w materiałach przekazanych przez Pirelli, a w zasadzie w podejściu zespołów do ścigania w ten weekend. Zobaczcie, Lewis Hamilton miał dwa nowe komplety twardych opon i właśnie na końcówkę założył ten drugi komplet, nowy komplet twardych opon. W przypadku Piastriego i Norrisa oni mieli tylko jeden komplet twardych opon, jeden nowy komplet opon pośrednich i jeden komplet opon używanych i to właśnie o ten ostatni przejazd, ten przejazd na używanym komplecie o mniejszej żywotności obawiali się specjaliści McLarena. To właśnie dlatego przeciągnęli ten drugi przejazd, przeciągnęli ten drugi stint, żeby w końcówce nie było niespodzianki, że na tych używanych oponach o mniejszej trwałości będą tracili do Hamiltona. Hamilton ich złapie, wyprzedzi, choć o wyprzedzenie też nie było łatwo, no ale dojdzie tam do dużej różnicy w stanie opon. Ta delta będzie na tyle duża, że McLaren straci i pozycję numer 1 i pozycję numer 2. To skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Ktoś zapyta i słuszne pytanie. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, ale tym razem nie będziemy dotykali tej technicznej strony, ale tej typowo ludzkiej strony związanej z prowadzeniem komunikacji pod presją i przy skrajnie różnych interesach stron. Zespół swoje, kierowcy swoje, inżynierowie nie wiedzą, gdzie mają patrzeć. To jest coś, czego McLaren jeszcze nie zna, przynajmniej ta obecna generacja ludzi. Oni nie byli w takiej sytuacji, kiedy otwierała się szansa walki o seryjne zwycięstwa, a gdzieś w perspektywie być może o mistrzostwo. Oni muszą się tego dopiero nauczyć, tak jak uczył się tego chociażby Mercedes. Nie bądźmy dla nich tacy surowi. Dajmy im czas. Ostatnie miesiące pokazały, że żeby się nauczyć nowych sztuczek, McLaren wcale tak dużo tego czasu nie potrzebuje. Wspomniałem Mercedesa i tak się składa, że w ten weekend Nico Rosberg był ekspertem telewizji Sky. On komentował to, co się działo. On miał okazję również na gorąco po wyścigu porozmawiać z Andreą Stellą i poradzić mu. A co mu poradził? Krótkie i zwięzłe komunikaty, zgodne z tym, co ustalono na odprawie. Tego właśnie zabrakło i to urodziło nam coś na wzór brazylijskiej telenoweli, tylko w wersji sportowo-radiowej. Warto zaznaczyć, że nie wiemy, co padło na porannej odprawie kierowców, ale z komunikatów inżyniera Lando Norrisa możemy wywnioskować, że taka sytuacja mogła być dyskutowana. Taki scenariusz mógł być rozważany. Wiemy natomiast, co wydarzyło się później, więc prześledźmy sobie chronologię wydarzeń. Piastriego nie ruszamy, bo ten siedział cichutko jak trusia, w zasadzie nie pytał, zaufał temu, co przekazał mu inżynier wyścigowy, to chyba raz tylko zapytał, co się dzieje, żeby się zorientować. Poza tym był oddany zespołowi w pełni, za to Lando Norris, choć ten na wyjeździe z drugiego pit stopu dostaje jasny komunikat. Zobaczcie, tutaj mamy te komunikaty. Jeszcze wrócę do tego, o czym Wam mówiłem, czyli przedłużenia tych wyjazdów. Tutaj mamy te pierwsze komunikaty, które umieściłem. Różnica do Hamiltona 28,5 sekundy. Myślimy, że to zbyt wcześnie, żeby wykonać zjazd, czyli powtórzyć ten manewr za Hamiltonem. Chcielibyśmy wykonać target minus 5 tutaj się pojawia, czyli skrócić planowany przejazd o 5 okrążeń. Oni bali się tego ostatniego stintu. Chcieli ten drugi maksymalnie wydłużyć, żeby ten ostatni był bezpieczny. Mamy kolejne komunikaty, że wykonujemy rzeczywiście zjazd, bo ten dystans czasowy bardzo szybko stopniał. No i tutaj mamy ten wyjazd Lando Norrisa, gdzie dostaje jasny komunikat. Celem nie jest tutaj podcięcie Oscara. Tutaj już zespół sugeruje, ale bardzo miękko, że to nie jest nasz cel. Potem są informacje dotyczące opon. No i tutaj mamy kolejny, bardzo delikatny komunikat. Lando Oscar zjechał, wyjedzie prawdopodobnie za tobą. Chcielibyśmy przywrócić pozycję w dogodnym dla ciebie momencie. I to właśnie, na to właśnie zwraca uwagę Nico Rosberg. To nie może być kiedyś tam, to nie może być czas dany kierowcy, to musi być tu i teraz. Jasny, prosty komunikat. Przecinamy to właśnie teraz, a to rozciąga się dalej. I to pozwoliło Lando Norrisowi wypracować sobie w głowie jakiś scenariusz, że być może te prośby zespołu i to, co się dzieje, można jeszcze jakoś odwrócić. I to dzieje się dalej. Tutaj inżynier wyścigowy już zaczyna zwracać mu uwagę na te historie z oponami. Tam były kwestie opon, kwestie Hiroshiego, którym mu grozili, kwestie uderzania w takie właśnie wspólne dobro zespołu. I to się dzieje na kolejnych okrążeniach. I to jest właśnie ta telenowela, która chyba wzbudziła ten niesmak. Mamy 21 okrążeń do końca. Mamy najszybsze okrążenie. Oszczędzaj opony. Potem jest informacja, że nadal nie są zadowoleni z tego poziomu oszczędzania i pytanie, czy Lando w ogóle cokolwiek słyszy. Lando krótkim komunikatem potwierdza, tak, mam zwolnić, to jest jasne. Zobaczcie, co się dzieje dalej w tej komunikacji. Mamy tutaj informację o tym, że Oscar jest 3,8 sekundy za nim, potem Hamilton i Leclerc, potem jest Max. Musimy oszczędzać opony i proszę, chcielibyśmy przepuścić Oscara. Chcielibyśmy, to znowu nie jest jasne polecenie zespołowe. Takie polecenie, jakie ma swoje odbicie i odzwierciedlenie w kontraktach kierowców, jako polecenie zespołowe, tego wszyscy chcieli uniknąć. I to, tak jak powiedziałem, dało Norrisowi czas, żeby jego głowa urodziła jakieś alternatywne rozwiązania. I on sugeruje, że powinniście go w takim razie jako pierwszego zaprosić do pit stopu. Inżynier mówi, to nieważne, on mówi, dla mnie ważne. No i dalej, mamy tą komunikację związaną z oponami, wskazanie na zakręty, w których naciska zbyt mocno. No i tutaj pojawia się Hiroshi, który jest dyrektorem inżynierii wyścigowej, jeżeli chodzi o McLarena. On jest zaniepokojony stresem czy energią, jaka jest wkładana w opony. No i mamy zakręt numer 4, zakręt numer 11. To się robi powoli nudne, więc mamy tutaj rosnącą presję na Lando Norrisie ze strony inżyniera wyścigowego, rosnące zaniepokojenie zespołu. Lando Norris jakby wziął cały zespół za zakładników i wszyscy patrzyli, co on zrobi. Nie mieli możliwości, żeby jakoś inaczej wpłynąć na niego, dlatego tyle tych komunikatów zostało wymienionych w tej przestrzeni otwartej. No i mamy tutaj 10 okrążeń do końca. Myślimy, że oba samochody zbyt mocno naciskają na opony. Pamiętaj, każde nasze pojedyncze poranne spotkanie w niedzielę, chodzi o każdą niedzielną odprawę przed wyścigiem, to jest to odniesienie do odprawy. Nie ma tu konkretnie wskazanej tej niedzieli, ale myślę, że o tym rozmawiają, bardziej o tej atmosferze zespołu, tworzeniu tego kolektywu. No idźmy sobie dalej z tymi komunikatami, bo to się za chwilę rozwiąże w bardzo prosty sposób. No i mamy tutaj odpowiedź Lando Norrisa w końcu. Powiedzcie mu, żeby przyspieszył. A Lando wie, że chyba partner zespołowy z tyłu ma trochę problemów. Problemy Oscara Piastriego mogły też wynikać z tej jazdy w brudnym powietrzu, z tego, że w tym brudnym powietrzu, na takim torze, gdzie potrzeba jest dużo docisku, jednak pojawiają się problemy z utratą tego docisku, z przegrzewaniem się opon, ze ślizganiem się samochodu. Lando dobrze o tym wiedział. No i mamy kolejny komunikat. Lando, on nie jest w stanie cię złapać. Udowodniłeś to, co chciałeś. Naprawdę to jest nieważne w tym momencie, czy nie warto tego robić. No ale Lando znowu próbuje gdzieś wbić kolejną szpilkę i próbuje przekonać zespół do zmiany decyzji. On jest na szybszych oponach. Gdybyście nie zaaranżowali tego w ten sposób, to i tak spróbowałbym go podciąć. Jeżeli nie podciąć, to pojechałbym dłużej. Lando sugeruje, że on nie potrzebował wcale tej pomocy zespołu. Nie potrzebował tej dwukrotnej drabiny ze strony zespołu, którą wyskoczył trochę ponad Lewisa Hamiltona. No i mamy odpowiedź inżyniera wyścigowego, że ta sekwencja była najlepsza dla zespołu. I to jest to, o czym Wam mówiłem na początku. Oni chronili 1-2. Interes zespołu, nieważne, który wygra. Problemem jest to, że inżynier wyścigowy Piastriego powiedział mu, że uporządkują to wszystko. Nie martw się o pozycję Lando, my to wszystko poukładamy. Słowo się rzekło przed milionową publicznością i trzeba było tego dopilnować. Ale Lando nie daje za wygraną. Mówi: tak, ale ja walczę o tytuł mistrzowski, wyciąga tego jokera. On pokazuje, ja jestem w walce o tytuł, to na mnie powinniście grać w tym zespole. On się wskazuje jako lidera, a inżynier wyścigowy mówi: ok, ale ja próbuję cię chronić. Obiecuję ci, próbuję cię chronić i tylko chronić. Więc inżynier wyścigowy już ostatnią nutę uderza, takiej bezpośredniej komunikacji między nimi, tego, co sobie wypracowali jako ludzie, nie jako inżynier kierowca, ale właśnie na tej stopie takiej typowo ludzkiej. No i mamy kolejny komunikat. 5 okrążeń do końca. To nie jest sposób na wygranie mistrzostw świata. To nie jest sposób na wygranie tytułu mistrzowskiego. Nie wygrasz go samemu. Będziesz potrzebował zespołu. Będziesz potrzebował Oscara. Będziesz nas wszystkich potrzebował. I Lando po wyścigu przyznał rzeczywiście, że wielokrotnie Oscar mu pomagał, więc naturalnie to, że oddał mu pozycję, to jest wynik tego, jak ta współpraca się do tej pory układała. No i mamy kolejny komunikat. Lando, nie ma żadnego zagrożenia za tobą. Dystans do Hamiltona ponad 20 sekund, potem jest Leclerc, potem Max. Jeżeli pojawi się na torze samochód bezpieczeństwa, zrobi się nieprzyjemnie. No i teraz najważniejsza część, czyli moglibyśmy to bardzo mocno skrócić, ale chciałem Wam to wszystko pokazać. Chronologicznie, jak to wyglądało. Proszę, zrób to teraz. Oczywiście nie musisz niczego więcej dodawać. Wystarczyło, proszę, zrób to teraz. Bardzo prosty komunikat. Taki, jak często słyszeliśmy w poleceniach zespołowych, ten tak zwany team order, którego nikt nie lubi, ani zespołu, ani kierowcy, ani my jako kibice, ale w taki sposób trzeba było to załatwić. Od początku nie byłoby czasu dla Norrisa, żeby rosły te scenariusze w głowie, szukania szansy, że może jednak zespół się zdecyduje się mi dać to zwycięstwo. Finalnie skończyło się dobrze dla obu kierowców, finalnie skończyło się dobrze dla zespołu. Mieliśmy trochę telenoweli, ale też dobrze dla widowiska. Nagłówki wczoraj, dzisiaj pękały w szwach, komunikaty fruwały po różnych serwisach. Potrzebujemy takiej kolorowej Formuły 1, potrzebujemy trochę również takich kontrowersji, to wszystko buduje nam widowisko. McLaren ma jeszcze sporo do poprawy w tej sferze komunikacji, w sferze tej kompletnej operacji wyścigowej. Nie zasługują na to, żeby przy pierwszej okazji, przy pierwszym błędzie, który naprawili, wrzucać ich pod pociąg czy pod autobus. byli w stanie obronić nie tylko podwójne podium, ale również fundament, na którym próbują budować ten zespół. Właśnie zespołowość, właśnie otwartość i szczerość w tym zespole to są te wartości, które często się przewijają w wypowiedziach Zacha Browna, Andrea Stelli, a ileż to razy górnolotne hasła właśnie głoszone przez szefów zespołów ulatywały razem z włóknem węglowym rozbijanych samochodów w tych samych barwach. Tym razem McLarenowi się udało, ale z czasem może być jeszcze trudniej, kiedy ten tytuł będzie dla jednego i drugiego na wyciągnięcie ręki, a może już jest i właśnie dlatego Lando Norris tak kombinował gdzieś pod kaskiem, bo Red Bull zdaje się być całkowicie rozstrojony, podobnie jak coraz bardziej zdają się być rozstrojone nerwy Maxa Verstappena i to nie jest lekka irytacja, to jest poważne, wiecie co, na przestrzeni kilku dni powiedział, że niektórzy w zespole muszą się obudzić, że nie ma się co obrażać, chodziło właśnie o te jego komentarze i wypowiedzi kierowane również do zespołu i zabrać do roboty. Potem powiedział, że jak się komuś te komentarze nie podobają, to powinien pójść do domu, a na końcu kazał się wszystkim. Nie będę tego kończył. Tu nie chodzi o to, że Max Verstappen powiedział przed kamerą słowo na K czy na H. Chodzi o to, że te słowa są kierowane do ludzi, kierowane w ludzi, którzy przez lata pracowali na sukces Maxa Verstappena. Przynajmniej tak mogą być przez nich odbierane. Te kolejne komentarze mogą być odbierane jak ataki w stosunku do zespołu, który oddał mu absolutnie wszystko. Verstappen bawi się załadowaną bronią, ostrą amunicją i kieruje tę broń w stronę ludzi zespołu. Niektórym mogą puszczać nerwy, tak jak inżynierowi Maxa Verstappena, który przed całym światem, po raz pierwszy to się wydarzyło, nazwał jego i jego komentarze dziecinnymi, że on nie będzie się bawił w te komentarze i radiowe pojedynki z innymi zespołami. Spalona ziemia odtwarza się przez długi czas, a Max właśnie jest obecnie w takim trybie spalonej ziemi. I tutaj moim zdaniem nie chodzi o pojedyncze potknięcie, pojedyncze niepowodzenia, ale o coś bardziej poważnego. Kolejny pakiet rozwojowy i nie ma postępu na torze, na którym docisk odgrywa ogromną rolę. Te drobne poprawki Adriana Newey'a zawsze dawały jakiś mały zysk, zawsze zostawiały jakiś ślad po sobie, tym razem tego nie widać. Coś się rozregulowało w tej maszynie Red Bulla i chyba już wiemy co. Dzięki uchwyconej przez kamery rozmowie Maxa Verstappena z Danielem Ricciardo w trakcie tej parady kierowców przed niedzielnym wyścigiem, Verstappen przyznaje, że docisku w zakrętach jest co prawda więcej, ale charakterystyka samochodu nadal jest podobna i puentuje, że nie robią postępów, czego jest pewien, a samochód jest mocno na tyle. To sugeruje, że ta konstrukcja, jeżeli chodzi o balans, całkowicie się rozjechała. Właśnie to stwierdzenie, że samochód jest całkowicie na tyle, sugeruje, że ten docisk jest, ale z tyłu. Nie tam, gdzie by go oczekiwał, bo jakie samochody lubi Max Verstappen? Luźny tył i przyklejona do asfaltu przednia oś. Dostał coś zupełnie innego. I nie te przegrane, ale to, że nie widać szansy na odmianę tej sytuacji, to, że będzie potrzeba czasu, to, że nie ma Adriana, który potrafił takie sytuacje rozwiązywać, to na pewno martwi Maxa Verstappena, to go frustruje, irytuje i ta irytacja z kolejnymi weekendami może rosnąć. Helmut Marko mówił, że w kwalifikacjach nam nie poszło, będzie lepiej w trybie wyścigowym, ale to się nie potwierdza. Ta sinusoida, która nie tak dawno była widoczna w Mercedesie, zaczyna pojawiać się również w Red Bullu. Nadziei na poprawę nie widać. Tyle na dzisiaj. To tylko tak słowem podsumowania tego występu Maxa Verstappena. Do wyścigu pewnie jeszcze wrócimy. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Oscar Piastri ma swoje zwycięstwo i to jest zwycięstwo, z którego trzeba się cieszyć. Nie wolno odbierać temu zwycięstwu absolutnie nic. To, co wydarzyło się na torze, wydarzyło się jak w wielu innych wyścigach w historii. Oscar ma się z czego cieszyć i tak jak powiedział Andrea Stella, jeszcze wiele przed nami, jeszcze będzie wiele takich weekendów wyścigowych, będzie jeszcze wiele kontrowersji, ale to nie powinno odbierać Oscarowi i McLarenowi radości z tego, co się wczoraj wydarzyło. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Paddocku.